Chwała Bogu. Witam was, bracia i siostry, bardzo serdecznie dzisiaj z tego miejsca. Nie wiem, czy wiecie, ale mija dokładnie pół metek wakacji. Nie wiem, czy to dobra wiadomość, czy zła. I tak patrząc z tego miejsca, widzę pewne prześwity w tych rzędach. Większość osób właśnie wybiera przełom lipca i sierpnia na czas odpoczynku, wyjazdu. Ale znamy takie słowo, prawda? Gdzie dwaj albo trzej. Znamy? Dzisiaj nas tu jest więcej i to wcale o ilość nie chodzi. Ważne jest, aby ta druga część tej wypowiedzi się spełniła. Gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imieniu moim. Czy jesteśmy tutaj zebrani w imieniu Jezusa? Amen. Moi drodzy, to może zabrzmi troszkę dziwnie, a nie chcę, żeby zabrzmiało to śmiesznie. Dzisiaj Józef będzie mówił o Józefie. Tak się złożyło, że przed chwilką kilka razy słyszeliście już to imię. Będę mówił o Józefie. O Józefie, o mężu Marii. Jakiś czas temu właśnie tak moje oczy tak głębiej zerknęły w tą postać. Muszę powiedzieć, niesamowita postać i wiele mogę się od niej uczyć. Mam nadzieję, że z tym człowiekiem nie będzie mnie łączyło tylko imię. O Józefie możemy znaleźć informacje w dwóch Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza, w Ewangelii również Łukasza. My będziemy dzisiaj śledzić wizerunek tego bohatera, patrząc na Ewangelię Mateusza. Przyjrzymy się dzisiaj czterem spotkaniom tego człowieka z aniołem. Jak on się zachował, jaka była jego reakcja i czego my dzisiaj możemy się uczyć od tego człowieka. Pierwsze takie spotkanie, opis takiego spotkania znajdziemy od 18 wersetu pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak, gdy matka jego, Maria, została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, była brzemienna z Ducha Świętego. A Józef, mąż jej będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić. I gdy nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się we śnie anioł pański i rzekł: Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego. A urodzi syna i nadasz mu imię Jezus, albowiem on zbawi lud swój od grzechów jego. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo pańskie wypowiedziane przez proroka. Oto panna pocznie i porodzi syna i nadadzą mu imię Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. A gdy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu rozkazał anioł pański i przyjął żonę swoją. Zapewne dobrze znany fragment. My wszystko wiemy na ten temat. Wszystkie okoliczności są nam znane. Ale w tej historii Józef nie zna wszystkich okoliczności zdarzenia. On nie wie. On nie wie, dlaczego jego wybranka, jego żona jest w ciąży. On nie ma takiej wiedzy. I my czytając ten fragment, możemy czasami tak szybko i płytko przejść nad tym opisem. No, zachował się szlachetnie. Każdy z nas by tak zrobił, jak Józef. Na pewno tak byśmy postąpili. Spróbujmy troszeczkę wczuć się w tą sytuację, w jakiej znalazł się Józef. Biblia mówi nam takie stwierdzenie: okazało się. My nie wiemy dokładnie, w którym to było momencie ciąży. My wiemy, że w Izraelu te zaręczyny, zaślubiny to były takie dwa etapy, które dzielił roczny okres przerwy. Pierwszy etap to właśnie zaręczyny, to jest tidashin. To jest właśnie bardzo ważny punkt z punktu widzenia prawa, gdzie w obecności rodziny spisywany jest kontrakt. Już wtedy mogą do siebie mówić mężu i żoną, ale jeszcze nie byli tym prawowitym małżeństwem. Potem jest drugi etap, to jest nisuim, to jest to zejście, to jest to sprowadzenie oblubienicy do domu. To jest ta noc poślubna, to jest to już prawdziwe małżeństwo. Ja dosyć szczegółowo mówiłem na temat tego wątku kulturowego, historycznego kilka lat temu, gdy mówiłem o Marii. Nie będę się powtarzał, można to odsłuchać. I właśnie pomiędzy tymi dwoma etapami dzieje się to wydarzenie. Ja twierdzę, że to było już bardzo blisko tego drugiego etapu, kiedy mieli się już pobrać. Okazało się, że ona jest w ciąży. Jeśli się oni pomiędzy tymi dwoma etapami nie spotykali, no to w jaki sposób Maria mogła być w ciąży? Co mógł pomyśleć Józef? My jako mężczyźni, mężowie, spróbujmy przez chwilkę w taką sytuację się wczuć. Jesteś już po słowie ze swoją oblubienicą, ze swoją wybranką. Mówicie, zachowamy czystość seksualną do ślubu. A w pewnym momencie oglądasz tą swoją wybrankę, że ona jest w ciąży i ty wiesz, że ty nie jesteś sprawcą tej ciąży. W takiej sytuacji jest teraz Józef. Jakie mógł sobie znaleźć wytłumaczenie, wyjaśnienie tej sytuacji? Ta moja wybranka mnie zdradziła. Ma innego mężczyznę. Tak mógł pomyśleć. A może inne wyjaśnienie? A może została zgwałcona przez żołnierza rzymskiego? W tamtym czasie takie sytuacje miały miejsce. Czy jeszcze mógł mieć jakieś inne rozwiązanie tej sytuacji? Wtedy jeszcze nie była znana metoda in vitro. Biblia mówi, że Józef, będąc prawym człowiekiem, nie chciał jej zniesławić. I tu już mamy taką pierwszą informację, jaką Mateusz z natchnienia Ducha Świętego pokazuje nam, kim był Józef. Jaką prezentował postawę, będąc prawym. Dzisiaj niektórzy, słysząc słowo bycie prawym, może by oczekiwali, aby Józef okazał prawo, radykalne prawo i zastosował te normy, które były w tamtym czasie stosowane. Ta kobieta okazała się niewierną. On nie znał okoliczności tego zdarzenia. A więc niektórzy może by oczekiwali, żeby Józef tą prawość okazał w taki oto sposób, żeby ta kobieta została przykładnie ukarana, żeby była przestrogą dla innych kobiet. A za takie przewinienie groziła kara śmierci. Ale Józef w taki sposób nie okazuje swojej prawości. Józef, patrząc na Marię, najpierw widzi swoją ukochaną wybrankę, a potem widzi to przewinienie, bo dla niego w tym momencie to było przewinienie. Podobnie jak Jezus. Jezus tak patrzył na ludzi. Wielu, którzy przyglądali się Jezusowi, zarzucało mu, że on spotyka się z grzesznikami, z celnikami, że pozwala się dotykać niemoralnej kobiecie. To ich drażniło. Ale Jezus nie dokonywał selekcji. On spotykał się z ludźmi, którzy oczekiwali jego pomocy, którym mógł pomóc. Bardzo jaskrawie widzimy tę postawę w sytuacji kobiety przyłapanej na cudzołóstwie. Ci, którzy ściskali kamień w rękach, chcieli radykalnego stosowania prawa, bo tylko tak zadana śmierć spowoduje, że będziemy mieć pewność, że ta kobieta już więcej nie będzie grzeszyć. A Jezus, patrząc na tą kobietę, widział kobietę najpierw w potrzebie. Nie zbagatelizował grzechu, ale powiedział do niej: ja ciebie nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. Ci ściskający kamień chcieli, żeby była zabita, to mamy pewność, że nie będzie grzeszyć już. A Jezus mówi: idź i nie grzesz więcej. Trudno Czasami nam to zrozumieć i pogodzić sprawiedliwość z miłosierdziem. Ale właśnie Bóg jest takim Bogiem, który jest Bogiem sprawiedliwym i miłosiernym. I te dwie cechy mają wspólną część, nie są rozłączne. Józef ma podobny charakter. Nie chciał wykorzystać tej sytuacji. Nie chciał publicznie jej zniesławić. Chciał maksymalnie zminimalizować skutki tego jej przewinienia, bo tak to wtedy oceniał. Wymyślił sobie plan. Chciał ją cichutko, potajemnie opuścić. Nie chciał rozgłosu. To było jego postanowienie. I w wersecie 20, słuchajcie, mamy taki pewien jeden wyraz, na którego uwagę chciałem wam teraz, abyście zwrócili na ten werset uwagę, na to słowo. A gdy nad tym rozmyślał, gdy to rozważał, tą sytuację, słuchajcie, kolejna cecha, na którą chcę wam dzisiaj uwagę zwrócić. A gdy nad tym rozmyślał, a gdy nad tym rozważał. Słuchajcie, nie widzimy Józefa, który rozpowiada to. Nie krzyczy, nie biega do znajomych, do starszych w Izraelu. Nie biada nad swoim losem. Posłuchajcie, jak postąpiła moja wybranka. Nie rozgłasza tego. To jest bardzo kryzysowa sytuacja dla niego, słuchajcie. Na pewno się ze mną zgodzicie, że każdy z was doznał takiego stanu w swoim życiu, który nazywa się zranienie. Czy ktoś już was kiedyś zranił? Możecie powiedzieć tak? Tak. Ale moc tego zranienia jest różna, słuchajcie. Czym innym jest doznać zranienie od sąsiada, czym innym jest doznać zranienia od kolegi w ławce, czym innym jest doznać zranienia od pracownika, a czym innym jest doznać zranienia od osoby, którą najbardziej kochasz. To jest największy ból. Odczucie zranienia od osoby, którą najbardziej kochasz. Zranienie zadane od żony, od męża, od dziecka swojego, od swojego największego przyjaciela. To jest największy ból. I w takiej sytuacji jest Józef. Doznaje takiego bólu od osoby, którą najbardziej kochał. Ale czy my w takich sytuacjach kryzysowych, w jakich znalazł się Józef, czy jesteśmy w stanie opanować swoje emocje, swoje uczucie? Czy w takich sytuacjach bardzo łatwo przychodzi nam ocenianie i osądzanie, które później okazuje się, jakże było błędne? Nie wiem, czy sobie przypominacie, 2 miesiące temu, gdy mówiłem o ślepo narodzonym, tam podałem taki pewien przykład o mamie i jej córce. Nie wiem, czy sobie to przypominacie. Jak ta mama szybko oceniła swoją córkę, która tak szybko ugryzła te 2 jabłka i pomyślała, nie chciała się ze mną podzielić. Szybko ją oceniła. Jakże się pomyliła wtedy. Córka, gryząc obydwa jabłka, chciała mamusi dać to smaczniejsze. To było jej motywacją. Józef w tej sytuacji nie zachowuje się jak ta matka. On, jak Biblia mówi, rozmyśla nad tym, rozważa to, co ma miejsce. Chce znaleźć Bożą odpowiedź na tą sytuację. Chciałem teraz, to może jest taki zalążek, może jeszcze innego kazania, ale chciałbym, abyśmy tak tylko zerknęli, nie będę tego komentował, ze psalmu 119, chciałbym tylko takich 6 wersetów króciutko przeczytać, gdzie występuje słowo rozmyślanie, rozważanie. O czym możemy rozmyślać? Co możemy rozważać? Pozwólcie, że przeczytam te wersety. To nie są wszystkie wersety z tego psalmu, w którym to słowo występuje, ale zacznijmy tak od 15 15 werset. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. 23 werset. Zaiste, ustawy Twoje są rozkoszą moją, doradcami moimi, to jest 24, 23. Choć książęta zasiadają z połem i zmawiają się przeciwko mnie, jednak sługa Twój rozmyśla o ustawach Twoich. 27. Spraw, bym zrozumiał drogi wskazane przez postanowienia Twoje, a będę rozmyślał o cudach Twoich. 48. werset. Wznoszę ręce do przykazań Twoich, które kocham, i rozmyślam o ustawach Twoich. 99. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. I 148. werset. Budzę się zanim zaświta, aby rozmyślać nad słowem Twoim. To tylko taki, można powiedzieć, zalążek tego, o czym możemy rozmyślać, o czym możemy rozważać. A gdy tak będziemy robić, słuchajcie, to myślę, że Bóg odpowie nam, co zrobić, jak postąpić w danej sytuacji. A wiecie, tak można powiedzieć, czasami słyszymy, najlepiej się z tym, co przespać. Prześpi się z tym, zanim podejmiesz decyzję. I tak robi Józef. Tak robi Józef. Czytaliśmy, że we śnie objawił się mu anioł. W wersecie 20 czytamy, gdy on nad tym rozmyślał, oto ukazał mu się anioł. Kiedy? We śnie. Józef nie podejmuje pochopnych, szybkich decyzji. Zasypia. I w tym momencie przychodzi od Boga odpowiedź. Przychodzi anioł i dokładnie odpowiada na wszystkie rozterki, na wszystkie problemy, z którymi boryka się Józef. W wypowiedzi anioła znajdziemy wszystkie odpowiedzi, których potrzebował Józef. Nie biegał, nie utyskiwał, zachował ciszę, rozmyślał nad tym i poczekał na Bożą odpowiedź. Zobaczcie. Nic, tylko naśladować taką postawę. I słyszymy od anioła, anioł się zwraca, Józef jest synu Dawidowy. Przypomina o jego królewskim pochodzeniu. Nie lękaj się, na pewno się obawiał, bał. Anioł mówi, nie lękaj się. To samo mówił Marii, nie lękaj się. Przyjmij, to jest twoja żona. Nie odchodź, nie zostawiaj jej. Przyjmij, to jest twoja żona. To, o co się martwisz, to, o co pytałeś, ona jest brzemienną. Żaden mężczyzna jej nie dotknął. Ona jest brzemienną z Ducha Świętego. Uzyskuje odpowiedź na te swoje pytania. I urodzi syna i tu już są kolejne zadania już wykonane, zadane Józefowi. I nadasz mu imię Jezus. On przyjdzie, zbawi grzechy całego ludu. I zwróćcie uwagę, że w 23, 22, 24 wersecie na oczach Józefa zaczynają się wypełniać proroctwa. To, co zostało wypowiedziane przez proroka Izajasza, przez innych proroków 700 lat temu, jak gdyby było uśpione, można powiedzieć. Teraz zaczyna to wszystko ożywać i Józef jest tego uczestnikiem, obserwatorem, a również w tym uczestniczy. Więc rezygnuje ze swoich planów. Teraz ma on nowe zadanie do wykonania. Szybciutko przejdźmy, bo na razie mamy to pierwsze spotkanie. Przejdźmy do drugiego spotkania Józefa z aniołem i zobaczymy, jak on tutaj zareagował. Drugi rozdział, 13, od 13 wersetu. A gdy oni odeszli, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić. Wstał więc i wziął dziecię oraz matkę jego w nocy i udał się do Egiptu. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego z Egiptu, wezwałem syna swego. Kolejne spotkanie w śnie Józefa z aniołem. I widzimy, że Józef tutaj również nie dyskutuje. Posłusznie wykonuje swoje to polecenie. Ale musimy, słuchajcie, przyznać, że to było bardzo trudne polecenie. Bardzo trudne polecenie. Że ma szybko wstać, wziąć dziecię, wziąć Marię i uciekać do Egiptu. Czy to znów takie proste, oczywiste? Każdy z nas by tak tutaj zrobił. A Biblia mówi, i to się będzie powtarzało dzisiaj wielokrotnie, zachowanie Józefa. Wstał więc, wziął dziecię, wziął matkę i opuścił dom. Wstał, zabrał dziecię, zabrał Marię i w posłuszeństwie wykonał to polecenie. Jakie proste, można byłoby rzec. Ale również, słuchajcie, w tym oto fragmencie widzę taki wspaniały obraz, wizerunek funkcjonowania zdrowego małżeństwa. Małżeństwa, gdzie i rola męża, i rola żony jest wypełniana. Maria całkowicie, słuchajcie, podporządkowuje się tej decyzji Józefa. Maria ma całkowite zaufanie do Józefa. Nie ma żadnej wątpliwości, bo Józef wcześniej okazał to, jak bardzo ją kocha. Ten pierwszy jego czyn, że nie chciał jej zniesławić, że chciał w jakiś sposób ją ochronić, to był taki dowód, że to jest człowiek, który chce mnie chronić. Nie zadaje żadnych pytań. Wie, że jego decyzja jest tą właściwą, ponieważ on słucha Bożego Słowa i jest jemu posłuszny. To nie było łatwe, aby wszystko w nocy zostawić i uciec w nieznane. Ta rodzina stała się rodziną uchodźcą. Widzicie, tak się zastanawiam, jakby to mogło dzisiaj wyglądać w naszych rodzinach, gdybyśmy z takim poselstwem się do swojej żony zwrócili, jak to zrobił Józef. Nie czekał do rana, tylko od razu w nocy podchodzi do żony. Może dzisiaj byłoby tak, że ona by zadała pytanie: do Egiptu? Przecież Mojżesz wyprowadził lud z Egiptu, a my teraz tam mamy pójść. A dokładnie gdzie? No nie wiem. A na jak długo? Też nie wiem. Józefie, wiedz, że to najpierw mnie się anioł ukazał, a potem tobie. Poczekajmy, aż mi się ukaże i uzyskam potwierdzenie dla tych słów. To wtedy może się tam wybierzemy. Maria tak się nie zachowuje, takich pytań nie zadaje. Razem z Józefem opuszczają w posłuszeństwie ten dom. Widzimy więc, że od samego początku, od pojawienia się, od narodzenia Jezusa Chrystusa, nad nim widniała śmierć, ciążyła śmierć. Jego życie było od samego początku zagrożone. Jezus po to przyszedł, aby zbawić ciebie i mnie poprzez śmierć, ale w odpowiednim czasie, nie teraz. Życie Jezusa, chcę to dobitnie teraz powiedzieć, od samego początku było zagrożone. Od samego jego pojawienia. I to było w Bożym planie, słuchajcie. To było w Bożym planie, to było w Bożej woli, aby Józef był przedłużeniem ochronnej ręki Boga. To było w Bożym planie. Bóg potrzebował współpracy. Współpracy z Józefem. Józef miał zadanie do wykonania. To było jego powołanie. Masz ochronić swoją rodzinę. Masz ochronić Marię, masz ochronić Józefa, Jezusa. To było jego powołanie na ten czas. Józef miał się stać osobistym ochroniarzem Jezusa małego. Tak odczytuję ten fragment. Dzisiaj, słuchajcie, gdy tak może słuchamy wielu kazań w internecie, bo jest bardzo dużo o władzy wierzącego, może byśmy usłyszeli inną wskazówkę, inną odpowiedź. Mamy autorytet, mamy władzę. Powinniśmy się modlić, gromić tych Goliatów, gromić tych Herodów, które czyhają nad naszym życiem. Nie twierdzę, że tak nie powinniśmy robić. Ale ważniejsze jest to, jaka jest wola Boża, żeby to rozpoznać. A wolą Bożą w tym przypadku było, aby oni uciekli od tego Heroda, uciekli od tego niebezpieczeństwa, aby stali się uchodźcami. To było wypełnienie Bożego poselstwa, Bożego Słowa. I Maria z Józefem to czynią. Więc zobaczcie, Józef ma już konkretne zadanie. Został powołany do tego, aby chronić rodzinę, chronić Jezusa. Bo od samego początku życie było zagrożone. Miał ochraniać swoją rodzinę. I Józef to sumiennie, to osobiste powołanie wypełnia. Robi to bardzo skrupulatnie, bardzo dokładnie. Więc ta opieka, słuchajcie, wyrażała się w całkowitym posłuszeństwie Bożemu Słowu. A konkretnie chodziło o to, aby udać się do obcego kraju. My byśmy może inne znaleźli rozwiązanie dla tej rodziny niż to. Ale tego oczekiwał Bóg od niego. Wiele jest takich sytuacji dziwnych dla nas, że Bóg może to od nas tego oczekiwać. Ale jeśli masz pewność, że to słowo jest od Boga dla ciebie, to masz dwie możliwości. Albo wypełnić wolę Bożą, albo jej nie wypełnić i się rozminąć. Józef nie chciał się rozminąć z wolą Bożą. Popatrzmy kolejne spotkanie. Tutaj przeczytajmy od 19 wersetu do 21. A gdy Herod umarł, oto anioł pański ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie, mówiąc, i znów ta sekwencja, wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej. Zmarli więc ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Wstał więc, wziął dziecię oraz matkę jego i powrócił do ziemi izraelskiej. Widzimy kolejne, już trzecie spotkanie Józefa z aniołem. I podobne słowa on słyszy. Wstań, weź, zabierz, udaj się tam. Ma już teraz wrócić do ziemi izraelskiej. Ja dokładnie tego nie badałem, ale niektórzy badacze twierdzą, że Józef z rodziną kilka lat przebywał w Egipcie. Zwróćcie uwagę, że Józef otrzymuje dodatkową jeszcze informację. Wcześniej była informacja, że Herod czyhał na jego życie. Życie Jezusa było zagrożone. A tutaj znajdujemy zapis, który mówi tak. Zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia. Więc otrzymuje od anioła informację, no, powoli twoja misja ochronna się kończy. Możesz wrócić do swoich ziem, ponieważ nie ma tych, od których widniało zagrożenie. Ale chcę tutaj na coś uwagę zwrócić, że po raz pierwszy w tym tekście omawianym przez nas widzimy jakąś reakcję wcześniejszą Józefa. Zobaczcie, co czytamy w 22 wersecie. To jest jak gdyby inicjatywa od strony Józefa w tym przypadku. A gdy usłyszał kto? Gdy usłyszał Józef, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim, Herodzie, bał się tam pójść. Zwróćcie uwagę, nie wiem, czy na to kiedyś tak mocno zwróciliście uwagę. Wcześniej Józef otrzymuje od anioła informację, zmarli wszyscy ci, którzy czyhali na życie Jezusa. Spokojnie możesz się udać. I teraz Józef, ponieważ sumiennie wykonuje swoje powołanie, już jest być może na tej ziemi izraelskiej i dowiaduje się, że króluje teraz syn Heroda. I to on teraz boi się, żeby tam się pójść. Czy na pewno nie grozi mi nic, skoro jest tam teraz syn u władzy? Ma takie rozterki, ma takie obawy. Zobaczcie, jak on sumiennie to swoje powołanie wykonuje. Jak gdyby wzmacnia, idzie na wyższy poziom, już tak przewiduje. To też pokazuje nam, jak my mamy swoją służbę wykonywać, swoje powołanie, jak mamy się rozwijać. Ja właśnie widzę w tej postawie, w tym momencie u Józefa takie właśnie zachowanie. To on to zauważa, ma te obawy. I znów we śnie ukazuje się tutaj w Biblii, nie mamy zapisane, czy to jest anioł, ale najprawdopodobniej jest to anioł, że dowiaduje się, że... Przeczytajmy to dalej. Ale gdy usłyszał, że Archelaus króluje w Judei po ojcu swoim Herodzie, bał się tam iść. Ostrzeżony jednak we śnie udał się w stronę Galilei, a przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Widzimy tutaj tą sekwencję, tą kolejność. Otrzymuje potwierdzenie tych swoich obaw. Dobrze, nie udawaj się tam. Idź w inne miejsce. Tam się udaj. Doskonale Józef wypełnia swoje zadanie. Udaje się do Galilei. Zamieszkuje w Nazarecie. I można powiedzieć, zaczyna się bezpieczny okres dla rozwoju dzieciństwa Jezusa Chrystusa. I widzimy, że w tym momencie, jak gdyby Józef usuwa się w cień. Już o nim nie czytamy. Może jeszcze w jednym przypadku, kiedy szukają go, szukają 12-letniego Jezusa, który przebywał w świątyni. Tam może jeszcze mam jakąś taką zmiankę. Usuwa się w cień, ale wykonał, moi drodzy, pięknie swoje powołanie. Zadam wam teraz pytanie. Słuchaliście tego fragmentu z Mateusza, z pierwszego rozdziału i drugiego rozdziału. Czy potrafilibyście mi teraz przytoczyć jakąkolwiek wypowiedź Józefa? Podajcie mi chociaż jedno słowo, które on wypowiedział w Biblii. Jakieś westchnienie. Chcę powiedzieć, że nie znajdziemy takiego fragmentu. W opisie biblijnym Józef jest przedstawiony jako milczący. To nie znaczy, że on był niemową, ale tak właśnie Duch Święty poprowadził rękę Mateusza, aby w ogóle ten aspekt nie był zapisany. Józef jest milczącym bohaterem, ochroniarzem swojej rodziny. Milczący, ale wiele działający. Milczący, ale posłuszny Bożemu Słowu. I sprawdza się takie stwierdzenie. Czyny mocniej przemawiają niż słowa. Ktoś kiedyś powiedział, że dziecko, człowiek uczy się 2 lata, żeby mówić, ale potrzebuje ponad 50, żeby nauczyć się milczeć. Wiecie, ja już jestem po 50 i myślę, że to stwierdzenie w moim przypadku chyba nie pasuje do końca. Ten okres potrzebne na milczenie chyba należałoby wydłużyć jeszcze. Ale staram się. Staram się wtedy, kiedy jest to niepotrzebne, nie jest to konieczne, aby milczeć, aby zamilczeć, aby rozważyć, żeby nie podejmować pochopnych decyzji. Wiecie? A może człowiek, który milczy, więcej słyszy i widzi? Zastanówmy się nad tym. Chciałbym teraz króciutko przytoczyć 2 historie, które bardzo do mnie przemawiają. Są takie ujmujące, są takie proste, ale jakże głębokie w swoim przesłaniu i w tym, czego mi brakuje, a czego, za czym powinienem dążyć. Krótka historia 2 milczących kobiet. Milczących to znaczy, że na kartach Biblii nie znajdziemy ani jednego słowa, które by one wypowiedziały, ale czyny krzyczą. Czyny tych kobiet mocno przemawiają. Pierwszą z nich to jest ta biedna wdowa, która spowodowała, że poruszenie serca Jezusa. W Ewangelii Marka w 12 rozdziale czytamy właśnie opis tej oto Ewangelii Marka, 12 rozdział z 41 wersetu. A usiadłszy naprzeciwko skarbnicy, przypatrywał się, jak lud wrzucał pieniądze do skarbnicy i jak wielu bogaczy dużo wrzucało. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwie drobne monety, to jest tyle, co jeden grosz. I przywoławszy uczniów swoich, rzekł im: zaprawdę powiadam wam, ta uboga wdowa wrzuciła więcej do skarbnicy niż wszyscy, którzy wrzucali. Bo wszyscy wrzucali z tego, co im zbywało, ale ta ze swego ubóstwa wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Czy możemy jakieś słowo, które wypowiada ta kobieta, przytoczyć? Nie. Jezus przygląda się ludziom wrzucającym do skarbnicy pieniążki. Ale tylko jedna postawa zwraca jego uwagę. Być może wszyscy patrzą na tych innych bogaczy, którzy może mają pełne sakiewki, ciężkie, mnóstwo pieniędzy. Ile on wrzucił, jaki jest hojny, ile można ludziom pomóc z tej pełnej sakiewki, którą on tam wrzucił. Och, uczmy się od takiej postawy, jaki jest hojny. A tu mamy biedną wdowę, której na pewno by nie zależało, żeby ktoś w ogóle na nią patrzył. Może nawet nie chciała, żeby ktoś ją zauważył. Ten bogacz może by chciał, żeby wszyscy się przyglądali, jak on wrzuca te pieniądze. Ta kobieta nie chciała, żeby nikt na nią nie patrzył. Żeby nikt tego nie widział. Ale Jezus to zobaczył. Jezus to widział. I mówi, przywołał swoich uczniów. Oni też tam gdzieś byli blisko. Ci uczniowie w ogóle by na tą kobietę nie zerknęli. Na co mamy patrzeć? Tam wrzuca jakieś 2 grosze? Co tu jest niezwykłego? A ta postawa poruszyła serce Boga. Milcząca kobieta, ta wdowa, jest wzorem hojności. To jest nieważne, ile wrzucisz nominalnych pieniędzy. Ważne, ile to dla ciebie znaczy, ile to dla ciebie, jaką to ma dla ciebie wartość. Ta historia nas uczy, że nie można Bogu dać tylko części siebie. Jeśli twoje życie ma być ofiarą miłą Bogu, to musisz oddać całego siebie. Całego siebie jako ofiarę dla Boga. Gdzieś przeczytałem, że ta moneta, słuchajcie, to lepton, tak się nazywa, co oznacza cienki albo lichy. Była to moneta o najmniejszej wartości. Tyle ona wrzuciła. A Jezus pokazuje ją jako wzór hojności. W tym opisie, słuchajcie, nie słyszymy żadnej wypowiedzi tej kobiety. Ale ja słyszę jak gdyby 2 głosy. Pierwszy głos to jest wypowiedź Jezusa Chrystusa, który wystawia ocenę tej kobiecie. A drugi głos to jest ten dźwięk upadających monet, które dla świata tak nic nie znaczą. Są cienkie i liche. A dla Boga mają największą wartość. Nie każdy potrafi ten dźwięk usłyszeć. Bóg potrafi. Kolejny przykład milczącej kobiety, której czyny o wiele więcej znaczą niż słowa, to jest Tabita Dorcas. O tej kobiecie znajdziemy wzmiankę w Dziejach Apostolskich, 9 rozdziale. Od 36 wersetu, parę przeczytam wersetów. A w Jopie była pewna uczennica imieniem Tabita, co w tłumaczeniu znaczy Dorcas. Życie jej wypełnione było dobrymi i miłosiernymi uczynkami, jakich dokonywała. I stało się, że w tym właśnie czasie zaniemogła i umarła. Obmyto ją, złożono w sali na piętrze. Ponieważ zaś Lydda leży blisko Joppy, uczniowie, usłyszawszy, że tam przebywa Piotr, wysłali do niego dwóch mężów z prośbą: nie zwlekaj i z przyjściem do nas. Wybrał się wtedy Piotr i poszedł z nimi, a gdy przyszedł, zaprowadzili go do sali na piętrze i obstąpiły go wszystkie wdowy, płacząc i pokazując suknie i płaszcze, które robiła Dorkas, która była z nimi. A Piotr, usunąwszy wszystkich, padł na kolana i modlił się. Potem zwrócił się do ciała i rzekł: Tabito, wstań. Ona zaś otworzyła oczy swoje i ujrzawszy Piotra, usiadła. Wspaniała manifestacja Bożej mocy, Bożego Ducha. Mamy tutaj króciutką informację o Dorkas. Dorkas, Tabita, to znaczy gazela. Tak gdybyśmy to chcieli sobie przetłumaczyć, ale nie to jest w tym fragmencie najważniejsze. Biblia daje jej świadectwo, że całe jej życie było wypełnione dobrymi i miłosiernymi uczynkami, których dokonywała. Wiecie co? Ja w tym fragmencie widzę działanie pierwszego apostolskiego kościoła. Widzę współwystępowanie różnych darów Ducha Świętego. Widzimy Piotra. Piotra, który naucza, Piotra, który uzdrawia, Piotra, który wskrzesza. Ale widzimy również Dorkas, Tabitę, która spełniała dobre uczynki niesienia pomocy. Chcę wam powiedzieć, że niesienie pomocy osobom potrzebującym jest taką samą manifestacją Ducha Świętego jak cuda i znaki. Tutaj widzimy to współwystępowanie tych dwóch działalności pierwszego kościoła. Nauczanie, uzdrawianie, wskrzeszanie, to symbolizuje Piotr. Ale tą drugą sferę, za którą był pierwszy kościół odpowiedzialny, niesienie pomocy innym, tu to widzimy w Dorkas, w Tabicie. I te elementy działalności kościoła się muszą zazębiać, muszą współwystępować, abyśmy byli prawdziwym kościołem. Jeśli w kościele nie będzie takich ludzi jak Dorkas, czy jak ta wdowa, czy jak Józef, o którym mówiliśmy, to będziemy tylko organizacją, a nie będziemy prawdziwym kościołem. Tu widzimy to współwystępowanie. Nie mamy żadnego zdania, słowa, które wypowiedziała Dorkas, ale tutaj mówi coś innego. To te inne kobiety krzyczą, które obstąpiły Piotra, słuchajcie. Jakie to musiało być poruszenie, że uczniowie wzywają Piotra, żeby zainterweniował. Czy za każdym razem uczniowie interweniowali, gdy ktoś inny umarł? W Biblii jest niewiele cudów wskrzeszenia, chyba 7. Ale czy gdzieś widzimy taką reakcję samych uczniów, żeby była interwencja, jak w tym przypadku? Jakie to musiało być poruszenie. Jaka wielka strata dla danej społeczności. Może takich Dorkas nie było wiele. Może była jedyną, która potrafiła swój czas poświęcić. I lament tych kobiet, i te płaszcze, te suknie, one przemawiały. To był owoc, efekt pracy jej rąk. To była najpiękniejsza Ewangelia, jaką Dorkas mogła głosić. To nie były słowa. To były te płaszcze. To były te suknie. To była prawdziwa Ewangelia skuteczna, która przemawiała więcej niż słowa. Przepraszam, że to moje wzruszenie, ale te opisy tak mnie dotykają i pokazują, jak jeszcze wiele mi brakuje. Jak zwracam uwagę na coś innego, co mi się wydaje, że jest wartościowe, a tak do końca to nie jest takie cenne i wartościowe, za czym powinienem się rozglądać i o co ubiegać. Chciałbym jeszcze, abyśmy na zakończenie z tego fragmentu, który czytałem z Ewangelii Mateusza, przeczytali 4 wersety, które już dzisiaj były czytane. I bardzo was proszę, abyście tak słuchając tych fragmentów, abyście się zastanowili, co te fragmenty mają wspólnego i co się w nich powtarza i z czego możemy się nauczyć, słuchając takich oto wypowiedzi, takich stwierdzeń. A więc jeszcze raz Ewangelia Mateusza, ja tylko przeczytam te cztery wersety, o które mi chodzi. Pierwszy rozdział, 22 werset. A to wszystko się stało, aby się spełniło słowo Pańskie wypowiedziane przez proroka. Drugi werset, drugi rozdział, 15 werset. I przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna swego. Werset 17. Wówczas spełniło się, co powiedziano przez Jeremiasza proroka. I werset 23 drugiego rozdziału. A przyszedłszy tam, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret, aby się spełniło, co powiedziano przez proroków, iż Nazarejczykiem nazwany będzie. Co tam się powtarza? Aby się wypełniło słowo wypowiedziane przez proroków. Aby się spełniło słowo wypowiedziane przez Boga. Czy mamy jakąś jeszcze inną postać, w której życiu tak często, można powiedzieć, występuje to stwierdzenie, jak w przypadku właśnie Józefa? Józef jest właśnie obserwatorem, uczestnikiem, wykonawcą tego, co było wcześniej zapowiedziane. Słuchajcie, jakie wspaniałe świadectwo Boga o Józefie. Aby się wypełniło słowo zapisane, wypowiedziane przez proroków. Czy można piękniej kogoś opisać niż właśnie w taki sposób, że w jego życiu, w jego postępowaniu, w jego powołaniu tak się zachowuje, że można powiedzieć, widzimy w jego życiu urzeczywistnienie słów zapisanych w Bożym Słowie. Wielokrotnie jest użyte to sformułowanie, aby się wypełniło Pismo. Moi drodzy, gdyby dzisiaj ktoś miał ocenić moje i twoje postępowanie i zachowanie i miałby zakończyć sekwencją, stwierdzeniem, aby się wypełniło Pismo, to co by to było w twoim i moim życiu? Jak oceniasz siebie, ostatnie może miesiące twojego życia? Jakim stwierdzeniem mogłoby przez Boga by to być opisane? Zachowanie tatka charakteryzuje słowo, aby się wypełniło Pismo, nikomu nic dłużni nie bądź oprócz miłości wzajemnej. A może zachowujesz się tak i prawdziwe jest słowo mówiące: przebaczajcie sobie jedni drugim. Tak się zachowujesz. O, sprawdziło się słowo, z przykrością stwierdzam, jedni drugich kąsacie i pożeracie. Też się sprawdziło, wypełniło w twoim zachowaniu. Zastanówcie się tak przez chwilkę, jakie by to mogło być słowo. Tak często słyszymy słowa o tym, że gdzieś ktoś coś anuluje albo anulował. Taką mam dzisiaj prośbę, abyśmy może nie patrzyli na innych tylko. Mamy patrzeć przede wszystkim na Jezusa, ale też mamy patrzeć na siebie, wejrzeć w siebie. Czy przypadkiem my swoim zachowaniem nie anulujemy jakichś Bożych stwierdzeń, Bożych zapisów? Tak może na to spójrzmy. Ja jestem bardzo ubogacony zachowaniem nowotestamentowego Józefa. Wiele się od niego muszę jeszcze nauczyć. Tak niewiele dzisiaj mnie z nim łączy. Taki zapomniany bohater, można powiedzieć. Ale to jego życie jest wypełnione spełnieniem Bożego, wypełnianiem Bożego powołania. Tak dobitnie, słuchajcie. Mało która postać jest tak opisana, jak właśnie Józef i pewne etapy są zakończone stwierdzeniem, aby się wypełniło Pismo. Aby się spełniło Pismo. Jakie wspaniałe świadectwo, jaka wspaniała ocena. Moi drodzy, ja życzę sobie i wam, aby w naszym zachowaniu, w naszych postawach, które prezentujemy, było jak najwięcej takich sytuacji, które można opisać stwierdzeniem, aby się wypełniło Pismo. Tego sobie i wam życzę. Amen.